Rozdział 11. Co z tobą, Case? Spytał armitarz, gdy kelner posadził ich przy stoliku w XX siècle. Była to najmniejsza i najdroższa z kilku restauracji pływających po niewielkim jeziorze w pobliżu Interkontynentalu. Case zadrżał. Bruce nie uprzedził go, jakie będą efekty. Spróbował podnieść szklankę wody, ale ręce mu się trzęsły. Chyba coś mi zaszkodziło. Chcę, żeby cię zbadał jakiś lekarz. To zwykła reakcja histaminowa, skłamał Case. Choruję czasem w podróży, kiedy zmieniam jedzenie. Armitarz włożył ciemny garnitur, zbyt oficjalny w tym lokalu, i białą, jedwabną koszulę. Złota bransoleta brzęknęła cicho, gdy podnosił do ust kieliszek wina. Zamówiłem już dla was, powiedział. On i Molly jedli w milczeniu, a Case niepewnie ciął stek, redukując go do niewielkich kawałków, które popychał w gęstym sosie, by w końcu odsunąć nakrycie. Ran! Molly spojrzała znad własnego, pustego już talerza. Daj mi. Wiesz, ile to kosztuje? Musieli przez lata hodować całe zwierzę, a potem je zabić. To nie jest mięso z kadzi hodowlanej. Nabiła kawałek na widelec. Nie jestem głodny, wykrztusił Case. Miał wrażenie, że mózg wysmażył mu się jak frytka. Nie, pomyślał. Raczej wrzucili go na gorący tłuszcz i zostawili. A tłuszcz stygł, mętną, gęstą masą tężejąc na fałdach płatów czołowych, przeszywanych zielono-fioletowymi błyskami bólu. Wyglądasz potwornie, stwierdziła uprzejmie Molly. Case spróbował wina. Po beta-fenetylaminie smakowało jak jodyna. Światła przygasły. Restauracja XX siècle, rozległ się bezcielesny głos z wyraźnym akcentem ciągu, ma zaszczyt przedstawić holograficzny kabaret pana Petera Riviery. Słabe oklaski pozostałych gości. Kelner zapalił pojedynczą świecę, ustawił ją na środku blatu i zaczął zbierać talerze. Po chwili świece płonęły na każdym z kilkunastu stolików. Nalewano wino. Co się dzieje? Spytał Case. Armitarz nie odpowiedział. Molly dłubała w zębach burgundowym paznokciem. Dobry wieczór. Riviera wyszedł na niewielką scenę w kącie sali. Case mrugnął niepewnie. Przez swoje fatalne samopoczucie nie zauważył sceny. Nie widział, skąd wyszedł Riviera. Niepokój narastał. Z początku uznał, że tamten stoi w świetle reflektora. Riviera lśnił. Światło oblepiało go jak skóra, ukazując ciemne kulisy za sceną. Emitował. Uśmiechnął się. Miał na sobie białą, wieczorową marynarkę. W klapie, we wnętrzu czarnego goździka, płonęły błękitne węgle. Paznokcie zajaśniały, gdy uniósł dłonie w geście powitania, jak gdyby obejmował publiczność. Case słyszał cichy plusk wody za ścianą restauracji. Dzisiaj chciałbym wykonać utwór szczególny. Oczy Riviery płonęły. Nowe dzieło. Na wyciągniętej dłoni uformował się zimny rubin światła. Upuścił go. W miejscu zderzenia z podłogą zatrzepotała skrzydłami szara gołębica. Podleciała w górę i zniknęła. Ktoś gwizdnął. Głośniejsze oklaski. Zatytułowałem je Lalka. Opuścił ręce. Chciałbym zadedykować jego premierę dzisiaj w tym miejscu Lady Trois Jean-Marie France Tizier Eshpool. Uprzejme oklaski. Gdy ucichły, oczy Riviery odszukały ich stolik. I jeszcze innej damie. Światła w restauracji zgasły zupełnie, na kilka sekund pozostawiając jedynie błyski świec. Holograficzna aura Riviery przybladła, ale Case nadal go widział, jak ze spuszczoną głową stoi na scenie. Pionowe i poziome linie delikatnego blasku stworzyły sześcian wokół sceny. Lampy zapłonęły znowu, lecz kratownica była zbudowana jakby z zamrożonych promieni księżyca. Riviera wibrował niemal koncentracją, z opuszczoną głową, przymkniętymi oczami, ramionami wyciągniętymi sztywno wzdłuż boków. Nagle widmowy sześcian wypełnił się. Zmienił w pokój pozbawiony czwartej ściany, by publiczność mogła do niego zaglądać. Riviera odprężył się. Uniósł głowę, lecz nadal nie otwierał oczu. Zawsze żyłem w tym pokoju, powiedział. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek oglądał inny. Ściany okrywał pożółkły tynk. Wewnątrz stały dwa meble. Proste drewniane krzesło i pomalowane na biało żelazne łóżko. Farba łuszczyła się, odsłaniając czarny metal. Na łóżku leżał materac, bez pościeli, poplamiony, w wyblakłe brązowe pasy. Na kawałku czarnego kabla zwisała z sufitu pojedyncza żarówka. Case widział grubą warstwę kurzu na jej górnej powierzchni. Riviera otworzył oczy. Byłem w pokoju sam. Zawsze. Usiadł na krześle, twarzą w stronę łóżka. Błękitne węgle wciąż płonęły żarem w czarnym kwiatku w klapie. Nie wiem, kiedy zacząłem o niej marzyć. Pamiętam tylko, że z początku była tylko mgiełką, cieniem. Coś leżało na łóżku. Case mrugnął. Zniknęło. Nie mogłem jej zatrzymać, pochwycić w myślach, ale pragnąłem jej. Chciałem ją trzymać. Głos był doskonale słyszalny wśród ciszy. Lód stuknął o szklankę. Ktoś zachichotał. Ktoś spytał o coś szeptem po japońsku. Uznałem, że gdybym wyobraził sobie jakąś jej część, niewielki fragment, widziałbym go doskonale, w najdrobniejszych szczegółach. Na materacu leżała kobieca ręka, dłonią do góry, z wyciągniętymi palcami. Riviera pochylił się, chwycił rękę i pogładził ją delikatnie. Poruszyła się. Riviera podniósł ją do ust i zaczął lizać czubki palców. Paznokcie pokrywał lakier koloru burgunda. Ręka. Case widział ją wyraźnie, ale nie odcięta. Skóra była gładka, bez zadrapań ani blizn. Przypomniał sobie wytatuowany rąb hodowlanego ciała na wystawie chirurgicznego butiku przy Ninsei. Riviera przyciskał dłoń do ust i lizał jej wnętrze. Palce delikatnie gładziły jego twarz. Teraz jednak na łóżku leżała druga ręka. Riviera sięgnął po nią. Palce pierwszej obejmowały mu nadgarstek jak bransoleta z ciała i kości. Przedstawienie rozwijało się zgodnie z wewnętrzną, surrealistyczną logiką. Następne były ramiona, stopy, nogi. Bardzo piękne nogi. Case'owi dudniło w głowie. Gardło wyschło. Wypił resztkę wina. Riviera był teraz w łóżku, nagi. Ubranie okazało się częścią projekcji, choć Case nie zauważył, kiedy zniknęło. Czarny kwiat leżał na podłodze, wciąż płonąc wewnętrznym ogniem. Pojawił się tors, powołany do istnienia pieszczotą Riviery. Biały, bez głowy i doskonały, lśniący cieniutką warstewką potu. Ciało Molly. Case patrzył z otwartymi ustami, ale to nie była Molly. Raczej była taka, jak ją sobie wyobrażał Riviera. Piersi się nie zgadzały. Za duże, za ciemne sutki. Riviera i tułów wili się na łóżku pod rękami o burgundowych paznokciach. Materac pokrywały teraz zwoje pożółkłych, zetlałych koronek, rozsypujących się pod dotknięciem. Drobinki kurzu wrzały wokół Riviery, ruchliwych nóg, pełzających, szczypiących, pieszczących rąk. Case spojrzał na Molly. Patrzyła spokojnie. Barwy projekcji Riviery falowały i migotały w jej szkłach. Armitaż pochylił się, zaciskając palce na nóżce kieliszka. Wzrok nie odrywał się od zdarzeń na scenie. Kończyny i tułów złączyły się w całość, a Riviera zadrżał. Pojawiła się głowa i obraz był kompletny. Twarz Molly, z gładkimi kałużami rtęci zalewającymi oczy. Z nowym zapałem Riviera i fantom Molly podjęli kopulację. Potem fantom wolno wyciągnął rozczapierzoną dłoń i wysunął pięć ostrzy. Z ociężałą, senną powolnością rozorał nagie plecy Riviery. Case dostrzegł błysk nagich kości, ale wtedy, potykając się, biegł już do wyjścia. Zwymiotował przez palisandrową poręcz w spokojne wody jeziora. Coś, co ściskało mu głowę jak imadło, teraz zwolniło uchwyt. Klęcząc, opierał policzek o chłodne drewno i spoglądał na blask świateł Rue Jules Verne. Widywał już takie rzeczy. Kiedy był nastolatkiem, w ciągu, Nazywali to śnić rzeczywistość. Pamiętał chudych Portorykańczyków pod latarniami Eastside, śniących rzeczywistość w cichym rytmie salsy. Fanto dziewczyny kołysały się i wirowały, a publiczność klaskała do taktu. Ale oni potrzebowali ciężarówki sprzętu i niewygodnego hełmu z trodami. To, co śnił Rivera, widzieli wszyscy. Case potrząsnął obolałą głową i splunął w wodę. Domyślał się końca, finału. Odwrócona symetria. Rivera składa fanto dziewczynę, fanto dziewczyna rozcina go na części, tamtymi rękami. Fanto krew wsiąka w zetlałe koronki. Okrzyki z wnętrza lokalu, brawa. Case wstał i przesunął dłońmi po ubraniu, potem zawrócił i wszedł do XXe siècle. Krzesło Molly było puste. Armitage siedział sam, wciąż patrząc na pustą scenę, z palcami zaciśniętymi na nóżce kieliszka. Gdzie ona jest? Spytał Case. Wyszła. Za nim? Nie. Coś brzęknęło cicho. Armitage spojrzał na kieliszek. Podniósł lewą dłoń, trzymającą szklaną bańkę z porcją czerwonego wina. Złamana nóżka sterczała z pomiędzy palców jak sopel lodu. Case odebrał mu kieliszek i włożył do szklanki. Powiedz, dokąd poszła, Armitage? Zabłysły światła. Case spojrzał w bladoniebieskie oczy. Nie dostrzegł niczego. Poszła się przygotować. Już jej nie zobaczysz. Będziecie razem podczas akcji. Dlaczego Rivera jej to zrobił? Armitage wstał i poprawił klapy marynarki. Prześpij się, Case. Przebijamy się jutro? Armitage uśmiechnął się i ruszył do wyjścia. Case potarł czoło i rozejrzał się. Goście wstawali z miejsc. Kobiety uśmiechały się do żartujących mężczyzn. Po raz pierwszy zauważył loże, gdzie w mroku wciąż migotały świece. Usłyszał brzęk sztućców, stłumioną rozmowę. Na suficie tańczyły cienie. Dziewczęca twarz pojawiła się tak nagle jak projekcje Riviery. Małe dłonie na polerowanym drewnie balustrady, pochylona. W zachwycie spoglądała ciemnymi oczami gdzieś poza niego, na scenę. Twarz zwracała uwagę, choć nie była piękna, trójkątna, o wysokich kościach policzkowych, a mimo to dziwnie delikatna. Szerokie usta balansował wąski nos o rozszerzonych nozdrzach. Zniknęła zaraz, wracając do dyskretnego śmiechu i tańca świec. Wychodząc, zauważył dwóch młodych Francuzów z dziewczyną. Czekali na łódź, która miała ich zawieźć na brzeg i do najbliższego kasyna. W pokoju panowała cisza. Gąbka była gładka jak plaża za odpływającą falą. Zniknęła jej torba. Sprawdził, czy nie zostawiła wiadomości. Nie znalazł. Minęło kilka sekund, nim scena za oknem przebiła jego napięcie i smutek. Uniósł głowę. Widział Desideratę i jej ekskluzywne sklepy. Gucci, Cujaco, Hermes, Liberty. Przyglądał się przez chwilę, potem potrząsnął głową i podszedł do panelu, na który dotąd nie zwracał uwagi. Wyłączył hologram i został wynagrodzony obrazem tarasowych budynków na przeciwległym stoku. Wziął telefon i wyniósł go na chłód balkonu. Proszę mi znaleźć numer na Markusa Garveya, zwrócił się do recepcji. To holownik, zarejestrowany w kiści Syjon. Głos Chipa wyrecytował 10 cyfr. Sir, dodał, rejestracja, o której pan wspomniał, jest panamska. Malcolm odpowiedział po 5. sygnale. No? Tu Case. Masz tam modem, Malcolm? No, wiesz, w komputerze nawigacyjnym. Możesz go wymontować? Proszę. Podłącz do mojego Hosaki. Potem włącz deck. To ten karbowany przycisk. Jak ci tam leci, chłopie? Potrzebuję pomocy. Już idę. Zaraz wyciągnę ten modem. Case nasłuchiwał cichych trzasków, gdy Malcolm łączył proste telefoniczne gniazdo. Zalodzisz to, polecił Hosace, gdy tylko usłyszał sygnał. Rozmawiasz z silnie monitorowanej lokalizacji, poinformował komputer. To pieprz, odparł. Zostawmy lód. Żadnego lodu. Otwórz przejście na konstrukt. Dixie? Cześć, Case. Płaszczak mówił przez chip głosowy Hosaki, tracąc swój starannie wypracowany akcent. Dix, chciałbym, żebyś przebił się tutaj i coś dla mnie znalazł. Nie musisz być dyskretny. Gdzieś tu jest Molly i chcę wiedzieć gdzie. Mówię z 335W, Intercontinental. Też była tu zameldowana, ale nie mam pojęcia pod jakim nazwiskiem. Wjedź po tym telefonie i przejrzyj dla mnie ich rejestry. Jak powiedziane, tak stwierdził Płaszczak. Case usłyszał biały szum penetracji. Uśmiechnął się. Zrobione. Rose Kolodny. Wymeldowana. Potrzebuje paru minut na rozwalenie sieci zabezpieczeń tak głęboko, by wziąć namiar. Działaj. Telefon trzaskał i brzęczał wysiłkami konstruktu. Case przeniósł go do pokoju i położył słuchawką w dół na łóżku. Poszedł do łazienki i umył zęby. Kiedy wracał, zapłonął monitor pokojowego zestawu audiowizualnego Browna. Japońska gwiazda pop leżała wsparta o metalizowane poduszki, a niewidoczny reporter pytał o coś po niemiecku. Case patrzył. Po ekranie przeskoczyły niebieskie zygzaki interferencji. Case, dziecino, do reszty straciłeś rozum? Powolny, znajomy głos. Szklana ściana balkonu pstryknęła, włączając obraz dezyderaty. Lecz ulica rozmyła się, rozmazała, zmieniła we wnętrze Jar de Te w Chibie. Puste stoliki, czerwone neony, replikujące się do nieskończoności w pokrytych lustrami ścianach. Wystąpił Lonnie Zone, wysoki i blady. Poruszał się z podwodną gracją nałogu. Stał samotny wśród kwadratowych stolików, z rękami w kieszeniach spodni szarych jak skóra rekina. Naprawdę, chłopie, wyglądasz na zdenerwowanego. Głos dobiegał z głośników Browna. Wintermute, stwierdził Case. Alfons ospale wzruszył ramionami i uśmiechnął się. Gdzie Molly? Nie twoja sprawa. Jakoś ci nie idzie, Case. Płaszczak dzwoni we wszystkie dzwony Freeside. Nie sądziłem, że na to pójdziesz. Nie pasuje do twojego profilu. Więc powiedz, gdzie ona jest, a go odwołam. John pokręcił głową. Nie potrafisz utrzymać swoich kobiet, co? Tracisz je w ten czy inny sposób. Oberwiesz za to. Nie, to nie twój typ zachowania, wiem o tym. A przy okazji, Case, zgaduję, że się domyśliłeś, że to ja kazałem Dinowi skasować tę twoją cipcię w Chibie. Przestań. Case mimowolnie postąpił krok w stronę okna. Ale to nie ja. Zresztą, czy to ważne? Jak bardzo jest to istotne dla pana, Case? Przestań się oszukiwać. Znam twoją Lindę, chłopie. Znam wszystkie Lindy. Lindy to generyczny produkt mojego fachu. Wiesz, czemu postanowiła cię obrobić? Z miłości. Żebyś się przejął. Miłość. Pogadamy o miłości? Kochała cię. Niewiele była warta, ale kochała. Nie umiałeś sobie z tym poradzić. Teraz nie żyje. Pięść Case'a odskoczyła od szyby. Nie rozwal sobie palców. Niedługo będziesz stukał w dek. John zniknął, zastąpiony nocą Freeside i światłami budynków. Brown zgasł. Telefon na łóżku brzęczał monotonnie. Case? Płaszczak czekał. Gdzieś ty był? Mam coś, chociaż niezbyt wiele. Konstrukt wyrecytował adres. Jest tam lód, dość dziwny jak na zwykły nocny klub. Nic więcej nie mogłem znaleźć bez zostawiania wizytówki. Dobra, powiedz Hosace, niech przekaże Maelkumowi, żeby odłączył modem. Dzięki, Dix. Drobiazg. Długą chwilę siedział na łóżku, delektując się nowym uczuciem. Było jak skarb. Wściekłość. Cześć, Lupus. Hej, Cat, to nasz przyjaciel, Lupus. Ociekający wodą Bruce stał nagi w drzwiach. Miał ogromne źrenice. Ale właśnie bierzemy prysznic. Zaczekasz? Czy chcesz się wykąpać? Nie, dzięki. Potrzebuję pomocy. Odepchnął ramię chłopaka i wszedł do pokoju. Człowieku, my naprawdę chcecie mi pomóc. I cieszycie się, że wpadłem. Bo jesteśmy przyjaciółmi. Zgadza się? Jesteśmy? Jasne. Bruce zamrugał. Case podał adres, który znalazł Płaszczak. Wiedziałam, że to gangster. Zawołała radośnie Cat spod prysznica. Mam trójkołówkę Hondy, poinformował Bruce. To jedziemy. Tamten poziom to pokoje, oznajmił Bruce, kiedy po raz ósmy poprosił Case'a, by powtórzył adres. Wsiadł na Hondę. Skroplona para ciekła z rury wydechowej wodorowej baterii, a czerwona karoseria z włókna szklanego kołysała się na chromowanych amortyzatorach. Długo cię nie będzie? Trudno przewidzieć, ale zaczekacie. Jasne, zaczekamy. Podrapał nagi tors. Ostatnia część adresu to chyba pokój, numer 43. Spodziewałeś się tego, Lupus? Cat spojrzała w górę nad ramieniem Bruce'a. Jazda osuszyła jej włosy. Raczej nie. A co, jakieś problemy? Zejdź na najniższy poziom i poszukaj pokoju swojej przyjaciółki. Jeśli cię wpuszczą, w porządku. Jeśli nie chcą cię widzieć, wzruszyła ramionami. Case odwrócił się i ruszył w dół po spiralnych schodach skutego w kwiaty żelaza. Po 6 okrążeniach dotarł do nocnego klubu. Zapalił jehyuana i spojrzał w stronę stolików. Freeside nagle nabrało sensu. Interesy. Czuł ich wibracje. To było to. Lokalna działalność. Nie odstawiona na wysoki połysk Rue Jules Verne, ale coś rzeczywistego. Handel, taniec. Klienci byli dość przypadkowi. Połowa turyści, połowa mieszkańcy wysp. Zatrzymał przechodzącego kelnera. Na dół. Chcę zejść na dół. Pokazał swój chip Freeside. Kelner skinął ręką w głąb pomieszczenia. Wyminął stoliki, słysząc po drodze pół tuzina europejskich języków. Potrzebuję pokoju. Oznajmił dziewczynie siedzącej przy niskim biurku z terminalem na kolanach. Dolny poziom. Podał chip. Preferencje płciowe? Przesunęła chip nad czarną płytą terminalu. Żeńskie, stwierdził odruchowo. Numer 35. Proszę dzwonić, gdyby nie był pan zadowolony. Jeśli pan sobie życzy, możemy wyświetlić katalog usług specjalnych. Uśmiechnęła się. Oddała chip. Za jej plecami rozsunęły się drzwi windy. Lampy na korytarzu płonęły błękitem. Case wysiadł z windy i skręcił, nie myśląc nad wyborem kierunku. Numerowane drzwi. Cisza jak w ekskluzywnej klinice. Znalazł swój pokój. Szukał Molly. Teraz niepewnie podniósł chip i przycisnął do czarnego czujnika, wbudowanego tuż pod tabliczką z numerem. Magnetyczne zamki. Ich szczęk przypomniał mu tani hotel. Dziewczyna usiadła na łóżku i powiedziała coś po niemiecku. Oczy miała senne, niemrugające. Autopilot. Blokada neuralna. Wycofał się na korytarz i zamknął drzwi. Drzwi numer 43 wyglądały tak samo jak wszystkie inne. Zawahał się. Panująca cisza dowodziła, że pokoje były dźwiękoszczelne. Nie ma sensu próbować z chipem. Zastukał w emaliowany metal. Nic. Drzwi jakby wchłaniały dźwięk. Przycisnął chip do czarnej płytki. Trzasnęły zasuwy. Zdawało się, że uderzyła, zanim drzwi zdążyły się otworzyć. Klęczał oparty plecami o stalową płytę, a ostrze jej wyprostowanych kciuków drżały centymetry od jego oczu. Rany boskie. Mruknęła i wstając klepnęła go w policzek. Idiota z ciebie, że próbujesz takich numerów. Do diabła, jak otworzyłeś te zamki? Case, nic ci nie jest? Pochyliła się nad nim. Chip, wykrztusił, próbując złapać oddech. Ból promieniował od piersi. Pomogła mu wstać i wciągnęła go do pokoju. Dałeś łapówkę tej na górze? Pokręcił głową i upadł na łóżko. Zrób wdech. Licz. 1, 2, 3, 4. Wstrzymaj oddech. Teraz wydech. Licz. Uciskał palcami żołądek. Kopnęłaś mnie, wymamrotał. Powinnam niżej. Chcę być sama. Medytuję, jasne? Usiadła przy nim. I słucham instrukcji. Wskazała niewielki monitor wbudowany w ścianę nad łóżkiem. Wintermute opowiada mi o Straylight. A gdzie kukiełka? Nie ma. To najdroższa ze wszystkich usług specjalnych. Wstała. Miała na sobie skórzane dżinsy i luźną, ciemną koszulę. Wintermute mówi, że jutro wchodzimy do akcji. O co poszło w restauracji? Czemu zwiałaś? Gdybym została, mogłabym zabić Rivierę. Dlaczego? Za to, co mi zrobił. Za ten pokaz. Nie rozumiem. To sporo kosztuje, powiedziała, wyciągając dłoń, jakby trzymała niewidzialny owoc. 5 ostrzy wysunęło się i zaraz schowało płynnie. Płacisz. Za lot do Chiby. Za zabiegi. Za połączenia systemu nerwowego, żeby reakcje nadążały za sprzętem. Wiesz, gdzie zarabiałam szmal, kiedy zaczynałam? Tutaj. Nie tu, ale w takim samym miejscu, w ciągu. Z początku to zabawa, bo kiedy wszczepią ci chip blokujący, masz wrażenie, że dostajesz szmal za nic. Czasem budzisz się obolały, ale to wszystko. Wypożyczasz sprzęt. Nie ma cię, kiedy to się dzieje. Firma ma programy na wszystko, za co klienci chcą płacić. Stuknęła kostkami dłoni. No i świetnie. Dostawałam forsę. Problem w tym, że blokada i obwody wstawiane w klinice w Chibie nie były kompatybilne. Praca przebijała się i przypominałam sobie. Ale to były tylko złe sny. Zresztą nie wszystkie takie złe. Uśmiechnęła się. A potem zaczęło być dziwnie. Wyjęła mu z kieszeni papierosy i zapaliła. Firma wykryła, na co wydaje szmal. Miałam już ostrza, ale precyzyjne zestrojenie neuromotorów wymagało jeszcze 3 podróży. Nie mogłam rzucić roboty kukiełki. Zaciągnęła się. Wydmuchnęła pasmo dymu zakończone trzema idealnymi kółkami. Skurwiel, który prowadził lokal, miał przygotowany specjalny software. Berlin. Tam się robi thrillery, wiedziałeś? Wielki rynek dla szurniętych sadystów. Nie wiem, kto napisał program, w którym mnie włączył, ale zawierał całą klasykę gatunku. Wiedzieli, że łapiesz zajścia? Że w czasie pracy jesteś świadoma? Nieświadoma. To jest jak cyberprzestrzeń, ale pusta. Srebro. Pachnie jak deszcz. Widzisz swój orgazm jak małą nową na samym skraju obrazu. Ale ja zaczynałam pamiętać. Wiesz, jak sny. A oni mi nie powiedzieli. Przerzucili software i zaczęli wynajmować na rynku koneserów. Miał wrażenie, że jej głos dochodzi z bardzo daleka. Wiedziałam, ale siedziałam cicho. Potrzebowałam forsy. Sny były coraz straszniejsze, a ja sobie powtarzałam, że przynajmniej niektóre to naprawdę tylko sny. Wtedy zrozumiałam, że boss ma całą grupę klientów przychodzących tylko do mnie. Nic nie jest za dobre dla Molly, powiedział, i dał mi tę gównianą podwyżkę. Potrząsnęła głową. Drań brał 8 razy tyle, ile mi płacił i myślał, że nic nie wiem. Za co tyle brał? Okropne sny. Te prawdziwe. Pewnej nocy wróciłam właśnie z Ciby. Rzuciła papierosa, przydepnęła obcasem i usiadła, oparłszy się o ścianę. Chirurdzy weszli wtedy głęboko. Delikatna robota. Musieli zakłócić blokadę. Obudziłam się. Robiłam numer z klientem. Wbiła palce w gąbkę materaca. To był senator. Od razu poznałam tę tłustą gębę. Oboje byliśmy zalani krwią i nie sami. Ona była całkiem... szarpnęła materac. Martwa. A ten gruby sukinsyn powtarzał tylko: co się stało, co się stało? Bo jeszcze nie skończył. Zadrżała. Wiesz, chyba dałam senatorowi to, czego naprawdę pragnął. Drgawki ustały. Puściła gąbkę i przeczesała palcami ciemne włosy. Firma zawarła na mnie kontrakt. Przez pewien czas musiałam się ukrywać. Case patrzył w milczeniu. Riviera trafił w punkt, stwierdziła. Pewnie chce, żebym go porządnie znienawidziła. Będę wtedy nastawiona, żeby pójść tam za nim. Za nim? On już tam jest, w Straylight, na zaproszenie Lady Trois-Jean ze wszystkimi tytułami. Siedziała w takiej prywatnej loży. Case przypomniał sobie widzianą przez moment twarz. Chcesz go zabić? Uśmiechnęła się, zimno. Tak, on umrze, niedługo. Ja też miałem wizytę. Opowiedział o oknie, pomijając to, co Phantom Zona mówił na temat Lindy. Pokiwała głową. Może chce, żebyś też czegoś nienawidził. Może to jego nienawidzę. Może siebie nienawidzisz, Case. Jak było? Spytał Bruce, gdy Case wsiadł do Hondy. Spróbuj kiedyś, przetarł oczy. Jakoś nie widzę w tobie faceta, który chodzi na kukiełki. Stwierdziła nieszczęśliwym głosem Cat i przycisnęła do nadgarstka świeży plaster. Możemy już wracać do domu? Zapytał Bruce. Jasne. Wysadź mnie przy Rouge Verne, tam, gdzie są bary.